Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Para prezydencka spotkała się z Polonią w Sydney. Był to drugi ważny punkt jej trzeciego dnia wizyty w Australii. Wcześniej prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem i gubernatorem generalnym tego kraju. Podczas spotkania z Polonią najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślał jej zasługi w krzewieniu i podtrzymywaniu wiary, tradycji i kultury Rzeczypospolitej. W wystąpieniu skierowanym do rodaków prezydent Andrzej Duda mówił o historii powstawania polskiej społeczności w Australii. Jak wskazał, była ona związana m.in. z emigracją po kolejnych powstaniach narodowych, prześladowaniach ruchu niepodległościowego w XIX wieku, a także z wydarzeniami w trakcie II wojny światowej czy represjami wobec ludzi Solidarności w latach 80. Prezydent podkreślał też, jak ważne są dla niego spotkania z Polonią i zachęcał do powrotów do ojczyzny.
Jestem tutaj, żeby was uścisnąć na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jestem też po to, żeby wam podziękować. Po pierwsze, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wychowują tu w Australii naszą polską młodzież. Chciałem podziękować tym, którzy prowadzą polskie szkoły. Chciałem podziękować tym, którzy prowadzą zajęcia dla dzieci, czyli nauczycielom. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy w tym zakresie współdziałają. Chciałem podziękować rodzicom. Chciałem podziękować dzieciom, młodzieży, bo to jest dodatkowy, obok zwykłej szkoły i innych zajęć, czas, który poświęcacie po to, żeby pozostać w polskości.
We wtorek prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył m.in. w inauguracji Polsko-Australijskiego Forum Ekonomicznego, a także w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotka się też z inwestorami oraz z gubernatorem stanu Nowa Południowa Walia. PiS rozpoczęło swój maraton programowy od Radomia. Politycy tej partii wraz z kandydatami przedstawili swoją wizję rozwoju Mazowsza. Wśród priorytetów jest m.in. budowa południowej obwodnicy Warszawy, realizacja mazowieckiego odcinka autostrady A2, modernizacja linii kolejowej Warka-Radom oraz budowa elektrowni Ostrołęka. Europoseł Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS, zapewnił, że wygrana jego formacji pozwoli na przyspieszenie poziomu cywilizacyjnego województw. Obiecujemy, realizujemy, dotrzymujemy słowa, mówił eurodeputowany. Jednocześnie przypomniał realizację obietnic z wyborów parlamentarnych.
Jesteśmy wiarygodni. Obiecaliśmy kilka lat temu poważne zmiany w Polsce, poważne realizacje poważnych programów, od tych 500+, od mieszkania plus, od wyprawki plus, od obniżenia wieków emerytalnego, poprzez różnego rodzaju propozycje w wymiarze czy to edukacji, czy służby zdrowia. I będziemy konsekwentnie proponować dalsze rozwiązania, jeżeli chodzi o wymiar samorządowy. A tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o samorząd, będziemy w najbliższych dniach proponować i informować państwa o tym, jakie będziemy mieć środki, jakie przeznaczymy środki, chociażby na drogi lokalne.
W tym tygodniu politycy PiS-u odbędą 16 spotkań. We wrześniu planowana jest konwencja wyborcza PiS-u z udziałem prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Według PO PiS nie ma programu samorządowego i idzie do wyborów z pustymi rękami, chcąc tylko zlikwidować niezależny samorząd i dokonać skoku na kasę. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura 4 listopada. W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 5 kolejnych komitetów wyborczych, które zamierzają wystawić kandydatów w wyborach, w tym PiS i Porozumienia. Łącznie zarejestrowała już 8 komitetów. Szef PKW poinformował też, że komisja nie podjęła jeszcze decyzji, jaką formę będzie miała karta wyborcza, czy będzie to książeczka, czy tak zwana płachta. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy rozpoczął nową akcję Nie mówcie, że się nie da. Patryk Jaki będzie porównywał sposób, w jaki rozwija się Warszawa za rządów PO z innymi europejskimi stolicami. Pierwszą będzie Bułgarska. Wiceminister Sprawiedliwości skupił się na kwestii budowy metra. Polityk zwrócił uwagę, że w ciągu 12 lat obecne władze Warszawy zbudowały zaledwie około 10 km metra. W tym samym czasie w Sofii powstało 27 km nowych tras miejskiej kolei. Patryk Jaki zapowiedział na konferencji prasowej, że w najbliższą środę uda się do Bułgarii.
W czwartek zorganizujemy tam konferencję prasową i pokażemy, że się da. Wolelibyśmy pojechać do stolicy zachodniej Europy i porównywać Warszawę z zachodnią Europą. Niestety władze Platformy Obywatelskiej w stolicy doprowadziły do tego, że musimy pokazywać przykłady bułgarskie. Nie chcemy już dłużej słyszeć, że w Warszawie się nie da. Warszawa musi być wreszcie ambitna. Warszawa musi się rozwijać dokładnie tak, jak na to zasługuje. I proszę Państwa, kilka niuansów. Oczywiście w Sofii są inne warunki geologiczne. Oczywiście w Sofii jest tak, że około 4 km z tych 27 jest nad ziemią, ale kto, proszę Państwa, broni w Warszawie planować metro, również fragmenty metra, również nad ziemią.
Wiceminister Sprawiedliwości zwrócił także uwagę na to, że w latach 2006-2018 politycy PO nie przygotowali nawet projektu trzeciej linii metra. Tymczasem w bułgarskiej stolicy w budowie jest 12 nowych stacji, a 9 w zaawansowanej fazie projektowej. Patryk Jaki zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, to natychmiast rozpocznie budowę trzeciej i czwartej linii metra. W pierwszym przypadku trasa kolei miałaby przebiegać od Białołęki do Wilanowa, natomiast w drugim z Marysina Wawerskiego na Ursus. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła przesłuchania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. W sumie nabór jest prowadzony do 4 izb. W poniedziałek prace rozpoczęły 2 zespoły, pozostałe 2 będą pracować w środę. Do obsadzenia są 44 stanowiska. Na rozmowę zaproszono od 190 do 200 osób. Przesłuchania kandydatów odbywają się za zamkniętymi drzwiami. KRS spotkała się z krytyką w związku z taką formą przesłuchania. O to, by były one jawne, zaapelowało w poniedziałek Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur, tłumaczy, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Praca w zespołach jest jawna, lecz nie transmitowana, podkreśla.
Nie mogę się zgodzić z taką oceną, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna, ponieważ jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie do, w trybie informacji publicznej, do protokołów prac zespołów. Natomiast transmisja nie jest przewidziana, transmisja jest przewidziana tylko dla posiedzeń Rady.
Decyzję o tym, kto wejdzie w skład Sądu Najwyższego, KRS podejmie na posiedzeniu we wrześniu. Do pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która wykazuje się między innymi nieskazitelnym charakterem, wysokim poziomem wiedzy prawniczej. Musi mieć także co najmniej 10-letni staż pracy, na przykład na stanowisku sędziego czy prokuratora. Prezesów kierujących izbami Sądu Najwyższego powołuje prezydent na 5-letnie kadencje. Sędziowie Sądu Najwyższego są powołani przez najwyższego przedstawiciela państwa polskiego na wniosek KRS. W Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę zdobycia gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tzw. PASTY, przez powstańców warszawskich. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kombatanci. Przed gmachem PASTY złożono kwiaty i zapalono znicze. Zwycięstwo Polaków w walkach o gmach PASTY to jeden z największych sukcesów bojowych powstania, napisał w liście do uczestników obchodów premier Mateusz Morawiecki. List odczytał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Zatknięcie biało-czerwonej flagi na górującym nad Warszawą gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej stało się symbolem heroicznej odwagi powstańców i wielkiej nadziei na oswobodzenie stolicy. Zdobycie obsadzonej przez znaczne siły Niemców największej w tej części Europy centrali telefonicznej przypominało zdobycie twierdzy. Próby przejęcia budynku zostały okupione wielkimi stratami oddziałów powstańczych. Zdobycie PASTY, powiewająca na gmachu biało-czerwona flaga i towarzyszące temu wydarzeniu okrzyki „Niech żyje Polska” zapisały się w naszej historii jako chwila szczególnego wzruszenia i nadziei na ostateczne zwycięstwo.
Walka o strategiczny gmach PASTY trwała niemal 3 tygodnie. Biało-czerwona flaga zawisła na nim 20 sierpnia 1944 roku. Zdobycie budynku przez żołnierzy batalionu Kiliński przy wsparciu innych oddziałów było jednym z największych sukcesów powstania warszawskiego. Śmierć poniosło wtedy co najmniej 60 żołnierzy AK. Do polskiej niewoli dostało się ponad 110 żołnierzy Wehrmachtu i SS. Zdobycie przez powstańców budynku to jeden z symboli heroicznej walki o wyzwolenie Warszawy. W stolicy doszło też do spotkania założyciela i dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, z przebywającymi w Polsce przedstawicielami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Spotkanie zaaranżował Johnny Daniels, prezes fundacji From the Dead, upamiętniającej Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, który również w nim uczestniczył. O tym, jak przebiegało spotkanie, mówi ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor naszej rozgłośni.
Była bardzo, bardzo życzliwa atmosfera. Rozmawialiśmy, pytałem o poglądy, a wy niezależnie od poglądów to gratuluję wam prezydenta, który wprowadza z powrotem normalność, to znaczy naturalne prawo do życia, prawo do rodziny, bo mówiliśmy o rodzinie, o tej wojnie cywilizacyjnej, która jest w tej chwili w świecie. Mówiliśmy o Radiu Maryja, co Radio Maryja, jak powstało, jak ono rozwija się.
Rozmowa dotyczyła też między innymi Polaków, którzy ratowali Żydów i tego, co dla ich upamiętnienia robi rodzina Radia Maryja. Ojciec dyrektor i amerykańscy kongresmeni gościli u sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które są świadkami ratowania żydowskich dzieci i dorosłych. W niedzielę kongresmeni wzięli z kolei udział w ceremonii wręczenia odznaczeń From the Dead dla Polaków ratujących Żydów. W planie mają też między innymi wizytę w Auschwitz. Funkcjonariusz katalońskiej policji zastrzelił w poniedziałek rano uzbrojonego w nóż mężczyznę, który wtargnął na komisariat w Barcelonie, krzycząc Allahu Akbar. O incydencie poinformował hiszpański dziennik El País na swojej stronie internetowej. Według źródeł gazety zabity napastnik to 29-letni Algierczyk. Udało mu się wejść do dyżurki na komisariacie i wówczas śmiertelnie postrzelił go policjant. Źródła w policji zapewniają, że zanim użyto broni palnej, policjanci starali się obezwładnić napastnika. W weekend Katalonia uczciła pamięć ofiar ubiegłorocznych zamachów terrorystycznych w tym hiszpańskim regionie autonomicznym. Zginęło w nich kilkanaście osób, a ponad 100 było rannych. Do zamachów przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.